tutaj na mównicę i poprosimy o przedstawienie Pana pracy. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Postaram się.
Proszę o ciszę, bo w tej chwili rozmowy przeszkadzają w kontynuacji sesji. Jeszcze raz wznawiam obrady. Kworum w tej chwili jest. Możemy obradować. Proszę pana rzecznika.
Postaram się oprócz tej części statystycznej przedstawić ogólne zjawiska towarzyszące rozwiązywania problemów konsumentów na poziomie powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznik wykonuje swoje obowiązki, tak? O, przepraszam, nie chciałem zakrzyczeć może. Rzecznik wykonuje swoje obowiązki na ulicy, przy ulicy Wyszyńskiego 3 razy w tygodniu, właśnie to jest 2,5 dnia. W poniedziałki i w piątki pracuje w wymiarze przedłużonym do godziny 17, co ułatwia kontakty właśnie osobom pracującym poza lub w ogóle pracującym. Usytuowanie rzecznika w strukturze organów, które w Polsce pomagają rozwiązywać problemy konsumentów, jest na poziomie powiatu, ale ochroną konsumentów zajmują się również urzędy, które są przede wszystkim uzbrojone w większe kompetencje, jak również dysponują aparatem urzędniczym, co daje im przewagę w stosunku do stanowiska rzecznika w powiecie, bo jestem sam na pół etatu i to ogranicza w jakimś stopniu realizowanie wszystkich ustawowych możliwości właśnie z uwagi na te ograniczenia faktyczne. W zasadzie mogę to ocenić, że na poziomie skupienia się przede wszystkim na udzielaniu porad, czyli kontakt bezpośredni, telefoniczny. Kiepsko jest z kontaktem elektronicznym z uwagi na to, że są to trudne czynności do pogodzenia w jednym czasie, a przede wszystkim elektroniczne są czasochłonne i niestety tutaj mogę powiedzieć, skrzynka rzecznika jest zasypana wiadomościami, które nie dotyczą ochrony konsumentów. Jakieś reklamy, wykładzin, jakieś takie różne rzeczy i tego jest po prostu tak dużo, że ja mam skrzynkę zablokowaną i po prostu jest to kontakt, który w moim przypadku nie jest wykorzystywany z tych przyczyn praktycznych. Przechodząc do bezpośredniego kontaktu z konsumentami, oczywiście jest to rozmowa wstępna na zasadzie, czy ta osoba, bo mówimy o osobach, które zamieszkują, to nie musi być osoba zameldowana i oczywiście musi to być konsument, a nie osoba niezadowolona z tego, że spotkały ją w handlu jakieś nieprzyjemności, a konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa usługi, towary na potrzeby osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. I to muszę wyjaśnić na wstępie i taki jest po prostu tryb rozmów na zasadzie wywiadu. A potem już przechodzimy do problemu, który jest problemów właściwie, które są przedstawione w części statystycznej. Największą bolączką są umowy sprzedaży usługi. Jeżeli mówimy o umowach sprzedaży, to branża wiodąca to jest oczywiście obuwie, sprzęt AGD. Tutaj jest bardzo dużo zastrzeżeń do sposobu prowadzenia sprzedaży i obsługi reklamacji przez konsumentów. Okazuje się, że w wielu przypadkach ta kupiecka uczciwość sprzedawców nie dorównuje oczekiwaniom, bo nie potrafią rozmawiać na temat sprzedanych wyrobów. Z reguły wskazują sprawcę, a tym sprawcą jest konsument, który na przykład, a to czytam niemal codziennie, użytkował buty z nadmierną częstotliwością. Co to znaczy? No, że raz w tygodniu do kościoła, czy po prostu jest to lekceważenie konsumenta, gdyż sprzedawca powinien przedstawić merytoryczne argumenty potwierdzające, że wada nie istniała w momencie sprzedaży, a została ujawniona w wyniku niewłaściwego użytkowania. Również usługi. Tutaj w usługach jest bardzo dużo dowodów na to, że i z uczciwością firm, które proponują swoje usługi, szczególnie chodzi o usługi na przykład w zakresie sprzedaży energii, energii elektrycznej, energii gazowej, uruchamiają firmy konkurencyjne do takich firm jak Tauron czy innych, uruchamiają swoich przedstawicieli, którzy w sposób często podstępny uzyskują podpis na umowie, która prowadzi do zmiany dotychczasowego sprzedawcy. Nie pozostawiają kopii umów, z której dana osoba mogłaby się ewentualnie już w spokoju zorientować, że przysługuje jej prawo na przykład odstąpienia od umowy w terminie 14-dniowym. I bywa tak, że dostaje pismo lub telefon od dotychczasowego partnera, że otrzymaliśmy dokumenty, z których wynika, że pani chce zrezygnować z naszych usług. I wtedy dopiero się otwierają oczy i powstaje problem, jak z tego wybrnąć. W skali kraju są to zjawiska już na tyle rozpowszechnione. Wczoraj otrzymałem takie pismo z prokuratury okręgowej w Płocku, kierowane do rzeczników w kraju. Prokuratura w Płocku została upoważniona przez prokuraturę krajową do zbiorowego przyjmowania zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z usług telemedycznych, telekomunikacyjnych oraz sprzedaży energii elektrycznej. Jest to już skala zjawiska dosyć poważna i okazuje się, że na takie metody działania kompetencje rzecznika nie są wystarczające, bo mamy do czynienia z oszustwami. Często jest to połączone z podrabianiem, czyli z fałszowaniem podpisów i aparat wymiaru sprawiedliwości, głównie chodzi o prokuraturę plus policja, ma inne narzędzia do uzyskania pełnego obrazu metod, a w szczególności wykrycia, że w momencie podpisywania umowy i prezentowania się jako firma istniał zamiar podstępu w celu uzyskania nowego odbiorcy. Tych spraw trochę jest. Na moim podwórku, jeżeli tak to mogę określić, w takim przypadku pomagam pisać pisma, to się nazywa pismo procesowe, bo zaczyna się to od, teraz to się nazywa sygnalizacja, czyli doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i z reguły proponuję szczebel wyższy niż policja do prokuratury. W układzie powiatu brzeskiego właściwe są prokuratura w Brzegu i w Nysie dla terenu Grodkowa. I to jest rozpoczęcie tej procedury, która ma umożliwić stwierdzenie ewentualnie nieważności umowy, a jeżeli przy zawieraniu umowy doszło do świadczenia finansowego, przepraszam, czyli do niekorzystnego, jak to się nazywa, rozporządzenia mieniem, do tak zwanego oszustwa, możliwości odzyskania już na tym etapie bez procesu cywilnego odszkodowania dla poszkodowanego. Ja tutaj pokazuję te ciemne strony, ale jest to pewien problem społeczny i on wymaga wspierania, szczególnie osób starszych, które w zaufaniu wpuszczają do domu tak zwanych domokrążców, czyli tych akwizytorów, którzy wyzyskują łatwowierność i przedstawiają się, jesteśmy z gazowni, z elektrowni, jesteśmy z administracji i proponują korzystne warunki zawarcia umowy, a osoba, która potem się okazuje, jest poszkodowana, nie zyskuje na czasie, żeby zweryfikować wypowiedź tego partnera. I to są takie sytuacje z życia wzięte, bo na korytarzu ktoś tam się tłucze, starsza pani wyjrzała, a pan czego szuka? Albo będziemy wymieniali liczniki na inteligentne. Czy panią to interesuje? Oczywiście tak. No i podpisuje zgodę na wymianę licznika, a podsunięto dokumenty zmiany operatora telefonii, prądu, a nawet ubezpieczenia mieszkania lub podpisania umowy na tak zwane usługi telemedyczne, czyli możliwość kontaktowania się telefonicznego z osobami, które będą udzielały porad, bo dzisiaj mam takie ciśnienie, co mam zrobić, prawda? Albo jaką dietę i tak dalej. I oczywiście jest to płatne i wielu osobom to nie jest potrzebne, ale jeżeli podpisały umowę, to zerwanie umowy rodzi kary, które wcale nie są niskie. Do takich istotnych informacji, które są przeze mnie udzielane, to jest informowanie o istniejących rzecznikach lub urzędach, w których funkcjonują struktury przejmujące spory konsumenckie do załatwienia. I możemy mówić o na przykład rzeczniku finansowym, który mediuje, a nawet przejmuje do rozpatrywania spory z firmami ubezpieczeniowymi lub z firmami finansowymi. W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej rozpatrywane są również mediacje dotyczące sporów z operatorami telekomunikacyjnymi. To są te najważniejsze urzędy. Również Urząd Regulacji Energetyki ma stanowisko, które pomaga odbiorcom indywidualnym uzyskać pomoc w załatwieniu pozytywnym dla siebie sporu z dostawcami energii. Tych instytucji trochę jest i w zasadzie można powiedzieć w ten sposób, że wiedza ogólna jest dobra, jeżeli chodzi o możliwości kierowania skarg lub zwracania się o pomoc. Natomiast to jest niewystarczające do takiego zachowania czujności w kontaktach przy podpisywaniu umów. To jest słaba strona konsumentów, szczególnie w wieku starszym. I tutaj można byłoby przy okazji różnych układów formalnych, jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, wyczulić na właśnie ochronę interesów lokatorów, właścicieli lokali przed takimi tymi właśnie firmami, które oferują usługi, powołując się na przyzwolenie tych zarządzających firm, które na co dzień odpowiadają za energię elektryczną, gaz. I po prostu jest to chyba jeszcze sprawa może następnego pokolenia. Młodzieży nie widać w grupie tych poszkodowanych. Młodzież, jeżeli pada ofiarą, to układu nieuczciwych firm w internecie. Właśnie to nadmierne zaufanie do szybkiego załatwiania spraw powoduje, że sprowadzają za pomocą pośredników urządzenia, telefony, na przykład z Chin, no a z Chińczykami to niestety to nie jest Unia i na gruncie prawnym jesteśmy, mówię tutaj niestety, pozbawieni tej ochrony unijnej lub szukają tanich wyrobów i wchodzą w kontakty z firmą, która w internecie poucza, że wszelkie spory będą rozpatrywane według prawa Abu Zabi, prawda? No i tutaj właściwie jest sprawa zamknięta, bo praktycznie żadnych naszych krajowych środków prawnych nie można stosować, bo przecież wynajmowanie w kraju arabskim pełnomocnika, adwokata to jest sprawa finansowo nieosiągalna. Przybliżyłem te główne problemy związane z tym zjawiskiem. Mogę, jeżeli to jest jakaś dobra wiadomość, przekazać, że w stosunku do lat ubiegłych nastąpił spadek udzielonych porad i nie wykluczam, że jest to pokłosie tych bezpłatnych punktów udzielania porad, bo one pracują w układzie powiatu, ten punkt, właściwie kilka jest właściwie punktów, przez cały tydzień i ta część konsumentów, która kontaktowała się z powiatowym rzecznikiem, ma prawo korzystać z pomocy również tych bezpłatnych punktów, co oceniam, że jest to zjawisko prawidłowe, a obsługę wykonują zawodowcy, profesjonaliści, z czego można się cieszyć. Tyle mam na razie do powiedzenia.
Dziękuję panu bardzo. Tutaj już jest pierwszy chętny do zadania pytania. Pan przewodniczący, proszę bardzo.
Panie mecenasie, panie rzeczniku, tak prawda nazwać. Proszę mi w skrócie spróbować radnym przybliżyć. Wiadomo, spraw są setki. Jedne są błahe, inne są bardzo poważne. Tak przykładowo powiedzieć, co można by tak nazwać sukcesem, jakby nie pańskim bezpośrednio, żeby to nie chodziło o jakieś kadzenie o tego stanowiska i pokazać, że ono było bardzo potrzebne, co się udało, silną sprawę jakoś właśnie dzięki temu urzędowi, powiedzmy, dzięki tych interwencjom, interpelacjom i tym pozwom pisanym udało się załatwić, czyli powiedzmy ochronić tego klienta, a co powiedzmy czasami się ciągnie lata i praktycznie jest nieraz nie do przepchnięcia, tak w dwóch czterech zdaniach.
Znaczy, oczywiście w moich kontaktach gwarantuję tajemnicę zawodową. Jestem radcą z zawodu i przepisy o tym nie mówią, ale gwarantuję moim rozmówcom tajemnicę informacji, więc nie będę wymieniał osób ani firm. Natomiast przybliżę tematy, bo pomagam również pisać pozwy, które są składane. I jeżeli chodzi o wartościowe sprawy, chodzi głównie o usługi stolarskie, dotyczą problemy, spory, wymiany stolarki lub montaż stolarki w domkach jednorodzinnych, oszukańcze sprzedaże sprzętu AGD. Oczywiście pozycją znaczącą, szczególnie dla kieszeni emeryta, są tak zwane pokazy, gdzie ceny są zawrotne i jeżeli przychodzą do mnie, a ostatnio miałem taką serię z piątku, pokaz, a w poniedziałek od razu cztery osoby zgłosiły się, co mają zrobić, żeby zrezygnować z tego zakupu, a zakupy są w cenie 7300 zł. Prawda? No i oczywiście firmy, które miałyby im pomóc, wzbraniają się, a zastosowały ciekawy manewr, bo na tym pokazie, to mogę miejsce wymienić, na ulicy Wrocławskiej, zastosowano taki chwyt psychologiczny, bo na umowie sprzedaży wpisano dużymi literami przecena. I większość ocenia fakt przeceny, że jeżeli coś kupiłem z przeceny, to nie przysługuje mi reklamacja. To nie do końca prawda, bo przecena może dotyczyć określonego elementu i ten element nie podlega reklamacji. Natomiast tu w przypadku tego pokazu 7300 na wstępie na pokazie pada hasło, że mamy towar za 12 tysięcy ileś tam, ale mamy sponsora, który obniżył cenę do tych 7300, prawda? I przeprowadzimy losowanie z iluś tam kilkunastu osób, 4 czy 5 osób wygrało i one były zadowolone, że komputer je wybrał, prawda? I za te tylko 7300 zdecydowało się kupić, więc w takich okolicznościach to oczywiście pomagam i pomogłem tym osobom zredagować pisma o rezygnacji. Różnie bywa z możliwością wyegzekwowania pieniędzy przy wpłacie, bo jedna osoba nie wpłaciła, jedna zapłaciła 100, jedna 2100. Jest problem potem odzyskania tych pieniędzy. Trochę się przepisy zmieniły i pogorszyły sytuację konsumenta, bo sprzedawca w przypadku odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić pieniądze, jeżeli otrzyma zwrot towaru. I tutaj się otwiera pole do tych nieuczciwych praktyk. Sprzedawcy w momencie zwrotu towaru robią u siebie protokół, który ma sugerować, że towar jest uszkodzony, prawda, używany, i oni dlatego odmawiają zwrotu wpłaconych kwot. Ale mówię, to są te z bieżącego działania sytuacje i z tych wartościowych rzeczy, mówię tu 7300, ale też i stolarka jest powyżej 10 tysięcy i znowu miałem teraz w tym okresie dużo sporów dotyczących wykonawstwa mebli na zabudowę. I to są też do domków jednorodzinnych i to są kwoty od 10 do 18 tysięcy złotych, bo to jednak są już meble no, standard, ale wysokiej jakości. I jeżeli taką sprawę do mnie przedstawi konsument, to pomagam łącznie z pisaniem pozwu i ja nie prowadzę statystyki, bo nie wszystkie sprawy wracają do mnie, chociaż są telefony, dziękuję za załatwienie. Ale ja myślę, że to zjawisko odzyskiwania pieniędzy jest pod kontrolą i miałem tylko jedną sytuację, w której mimo dwóch instancji sądowych nie udało się odzyskać pieniędzy, bo uznano, że wada nie była istotna i reklamacja była pozbawiona podstaw.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że należy zrozumieć masło maślane, ale że większość spraw wygrywamy, czy klienci wygrywają poprzez istnienie jakby tego urzędu, a co niektóre tylko gdzieś, no niestety z różnych zawiłości prawnych zostają no, w problemie klienta.
żeby, prawda, nie oceniać siebie.
Jak to jest, tak?
Uważam, że to stan jest potrzebne, prawda?
Ja bardzo wcześniej zasugerowałem, nie chodzi mi o pańską osobę, o stanowisko.
Nie, ale mówię w ogóle,
w tym
jako
powiecie.
To stanowisko.
Tak, tak, dokładnie,
że
ten urząd.
Że, okay, że jednak jest możliwość, bo te osoby po kontakcie z rzecznikiem wracają do swojego środowiska, przenoszą wiedzę o tym, że taka możliwość jest, prawda? A jeżeli uzyskały ode mnie pewne takie szablony, powiedziałbym, lub pomogłem ich problem rozwiązać i podpowiedziałem treść pism, które są do tego potrzebne, to wtedy ja mówię, proszę, jeżeli są inne osoby, a często sąsiedzi też padają ofiarą takich mechanizmów, proszę wykorzystać zastosowaną procedurę do innych spraw i po prostu bronić się w ten sposób, a jeżeli będzie problem, proszę o kontakt.
Ja dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radny Komarnicki, poproszę.
Ja podejrzewam, że nie dożyję czasów, że pańska instytucja będzie niezbędna, bo to nie mamy na to szans, ale zwracam się, nie wiem, do pana, może do pana starosty, a może by tak pomyśleć o jakimś cyklu artykułów w naszej prasie, o sprawach, które najczęściej występują w naszym powiecie, a więc, że zaistniały takie sytuacje, takie. Starsi ludzie, kiedy będą czytali, może więcej będą zwracali uwagę na te próby oszustw. Myślę, pan by mógł tylko podsunąć tematy, jakie, a ktoś tu mógłby to ładnie redagować i cykliczny artykuł, czy rzecznik praw konsumenta ostrzega, czy rzecznik praw proponuje, radzi. To społeczeństwu chyba by się przydało.
Znaczy, dziękuję bardzo za tę sugestię. Przepraszam bardzo, i starosta
pogląd,
przyjął.
Podzielam pogląd. Ale tutaj mam po prostu propozycję rozwiązania, o której już miałem okazję przedstawić na posiedzeniu zarządu, aby, jeżeli taka będzie wola Wysokiej Rady, aby przy okazji oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie była możliwość wykorzystywania również informacji składanych przez prokuratorów, przez policję, a dotyczących właśnie, bo uważam, że to jest bezpieczeństwo ogólne, ochrona interesów, i mam takie pismo z prokuratury w Płocku, o którym mówiłem, bo w sumie na poziomie powiatu powinna być integracja działań współpracujących w tym zakresie instytucji, urzędów, stanowisk, i byłoby dobrze, aby przy sprawach konsumenckich stosować, wiem, że takie spotkania się odbywają, takie szkolenia przez organy ścigania dotyczące metod na wnuczka. Żeby takie spotkania się odbywały, żeby ta wiedza była przekazywana, ale tu jest jedno ale. Śledzę prasę i w zasadzie, jeżeli chodzi o informacje o tych zjawiskach, to jest w mediach bardzo dużo informacji. Pytanie, czy jest skłonność ogólna w społeczeństwie czytać na ten temat i zapamiętywać. Metody się zmieniają, a tą stroną narażoną na szkodę, czyli tymi poszkodowanymi, są osoby wiekowe. No, nie będę tu określał wieku, ale przyjmijmy, że młodszy od piramid, prawda? I po prostu to jest ta bariera wiekowa. Ja rozumiem wiek, ale po prostu są to środowiska, do których trudno docierać, i należałoby szukać sposobów. Mam również i miałem kontakty z rodzinami, więc członkowie rodziny, gdy trafią do mnie, bo mają problem z babcią, tak ogólnie nazwę, to pozytywne określenie, z babcią, proszę pana, my to samo mówimy, co pan mówi. My wyjdziemy, zapomina, ktoś zapuka do drzwi, otwiera drzwi. Ktoś zadzwoni, ma ten obowiązek, przez telefon dzwoni, no muszę odebrać, prawda? I to jest ten problem, który sprowadziłbym do tego, żeby jednak to zabezpieczenie było w kręgu sąsiedzkim, żeby sąsiad sąsiada asekurował, pilnował. Wiedza, ulotki, materiały są, ale nigdy za dużo, prawda? Uważam, że takie spotkania powinny się odbywać, a szczególnie należałoby wyczulić tych, którzy na terenie powiatu brzeskiego udostępniają salę na różne pokazy, prawda, gdzie z góry można przyjąć, że pogoń za opłatą za wynajęcie sali to trochę jest demoralizująca zachęta, żeby widzieć podstępność tych firm i po prostu rezygnować, jeżeli jest podejrzenie, że to są firmy, które szukają jeleni, jak to się nazywa w branży.
Dziękujemy panu bardzo za informację. Czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie? Nie. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, stwierdzam, że informacja została przyjęta. Dziękuję, panie mecenasie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Informacje o stanie rolnictwa w powiecie brzeskim. Mamy trzy osoby, które przedstawią nam informacje z różnych obszarów. W pierwszej kolejności poprosimy panią Renatę Zimmermann, głównego specjalistę rozwoju obszarów wiejskich w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Proszę bardzo. Oddajemy głos.
Dzień dobry Państwu. Dobrze? Słychać? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Renata Zimmermann. Jestem pracownikiem działu rozwoju obszarów wiejskich w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Już takim doświadczonym pracownikiem. Pracuję tam już od 10 lat. Na co dzień sobie bardzo cenię kontakt z rolnikami z naszego powiatu. I tutaj przedstawieni są na zdjęciu moi koledzy, żeby nie było tylko tak, że ja tu się sama promuję i promuję rolnictwo na naszym terenie. Postaram się Państwu pokrótce przedstawić sytuację, jaka występuje w tej chwili w rolnictwie. My jako ośrodek doradztwa rolniczego od tamtego roku, trudno mi określić miesiąc, ale przeszliśmy tak jakby pod zarząd bezpośrednio Ministerstwa Rolnictwa, co bardzo sobie cenimy ze względu na to, że przepływ informacji jest dużo lepszy w tej chwili między nami i oczywiście jeśli chodzi o współpracę z agencją, to ma określone skutki w postaci lepszej pracy na rzecz rolników. Najpierw przedstawię tutaj opcję tego, co ostatnio opracowywaliśmy z panem, z Urzędem Wojewódzkim na rzecz właśnie Ministerstwa Rolnictwa, czyli taką krótką analizę SWOT naszego, wprawdzie myśmy opracowywali takie informacje na rzecz całego województwa, jednakże te poszczególne informacje z województwa również przenoszą się na nasz powiat. I chciałam Państwu naprawdę krótko powiedzieć, w jaki sposób my widzimy w tej chwili szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa w naszym województwie, w naszym powiecie. Proszę Państwa, jakie mamy mocne strony w tej chwili? Jako ośrodek doradztwa rolniczego, współpracując już z rolnikami od wielu lat, widzimy przede wszystkim tutaj, nasz powiat stwarza optymalne warunki klimatyczno-glebowe dla rozwoju rolnictwa. My mamy tutaj gmina Olszanka, Skarbimierz, gleby bardzo dobre, gorzej jest z gminą Lewin Brzeski, czy też gminą Lubrza. Natomiast te warunki do rozwoju rolnictwa mamy naprawdę dobre. Nie będę tutaj się rozwodzić nad warunkami geograficznymi, jednakże te optymalne warunki rozwoju klimatycznego powodują wysoki potencjał zbóż, rzepaku, buraków cukrowych. Zaczęli nasi rolnicy również siać, może troszeczkę to zostało wymuszone, dużą liczbę roślin strączkowych, co związane jest z wymaganiami agencji. Jak Państwo widzicie, takie połacie grochu czy też faceli, więc najróżniejszych mieszanek, które są w tej chwili na polach, to jest właśnie wymóg zazielenienia. Każdy z rolników musi w tej chwili tak jakby nie pozostawiać 5% ze swojego areału, pokrywać takimi mieszankami, chyba też, że też sieje strączkowe rośliny, które też są bardzo pozytywne dla naszego regionu, dla naszej ziemi. Nie chodzi o to, żeby prowadzić gospodarkę taką intensywną, która będzie naszą ziemię niszczyć, tylko żeby ten bilans próchniczy rolniczy, który mamy, był coraz lepszy i temu służy właśnie praca ośrodka rolniczego, aby edukować w ten sposób rolników, aby straty no, przy tak intensywnej produkcji, jaką teraz wymusza rynek, no, były jak najmniejsze. Stąd też ten wymóg właśnie zazielenienia i ciągła edukacja rolników. No, musimy określić to na podstawie szeregu wyjazdów, seminariów. Wiemy doskonale, ja to dopiero jak zaczęłam jeździć po całej Polsce, biorąc udział w najróżniejszych spotkaniach, że my na terenie naszego powiatu, jak też województwa, mamy naprawdę wysoką kulturę rolną. Nasi rolnicy są wyedukowani i to też dzięki właśnie Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, dzięki Dniom Buraka, Rzepaku, Soi. Mamy takie cykliczne spotkania, gdzie zapraszamy rolników z naszego powiatu i całego województwa, gdzie zapraszamy również tutaj no, przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego. Sami też na 20 hektarach prowadzimy doświadczenia związane z tutaj z wprowadzaniem nowych odmian, no takimi rzeczami, które mogą po prostu przysporzyć dochodu naszym rolnikom i jednocześnie zapobiec skażeniu środowiska związanego z intensywną produkcją. Jakąś kolejną mocną stroną naszego tutaj powiatu są duże moce przerobowe zakładów przetwórstwa zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Znamy zakłady, wiemy o jakie chodzi, nie będę tutaj się rozwijać w tym zakresie. Dobrze mamy rozwiniętą również sieć skupów płodów rolnych i zaopatrzenia rolnictwa. Dobrze również mamy rozwiniętą infrastrukturę drogową, do czego na pewno starostwo tutaj się sukcesywnie przyczynia. Jeśli chodzi o słabe strony, to no niestety narzekamy na słabo rozwiniętą małą retencję. Gospodarka wodna to naprawdę są wielkie, wielkie wyzwania. Brak żeglowności Odry. No i coś, co dotyka już wszystkie aspekty naszej gospodarki, brak rąk do pracy w rolnictwie. Tutaj no, jest to wiadomo temat bezkonkurencyjny, po prostu no, nie ma kto pracować. Brak zakładów przetwórstwa mięsnego, jeśli chodzi o trzodę i bydło, stąd też my jako powiat tutaj nie słyniemy z takich zakładów. Stała integracja pozioma rolników, nad czym też cały czas jako ośrodek doradztwa rolniczego pracujemy, pomagając w zakładaniu grup producenckich, integracji rolniczej, we współpracy w sołectwach, wewnętrznej współpracy. Wieś jest regionem specyficznym, który stanowi ogromne wyzwanie i dla doradców rolnych, i dla tutaj wszystkich organizacji, które z rolnikami pracują. Jest to, jak to mówią chłopi, jest uparty, wie swoje i bardzo go trudno do czegokolwiek przekonać, ale te wszystkie jego przekonania są oparte na doświadczeniach i tego nie można bagatelizować. Co jeszcze jest słabą stroną naszego tutaj regionu rolniczego? Nadmierna biurokracja w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Wszyscy o tym wiedzą, włącznie z pracownikami agencji, że często są tak i ta ilość papierów, którą rolnik musi złożyć w najróżniejszych po prostu, czy to jest KOWR tak zwane, czy to będzie agencja restrukturyzacji, jest po prostu ogromna. Często rolnicy narzekają, że po prostu nie mają czasu się zająć gospodarstwem, ponieważ w momencie, kiedy jeszcze są VAT-owcami, no to ta ilość papierów, którą w swoim gospodarstwie mają do ogarnięcia, jest no, bardzo duża. Dyskryminacja rolników dwuzawodowych w pozyskiwaniu niektórych środków wsparcia. No, niestety sytuacja w rolnictwie, nastawienie na to, żeby było jak najwięcej, powoduje, że struktura gospodarstw, które są w stanie się utrzymać w rolnictwie, jest no, taka naprawdę nieciekawa. My prowadząc jako ośrodek doradztwa w 450 gospodarstwach analizy ekonomiczne, takie opłacalności tej produkcji, no, wiemy z czym to się łączy, że coraz więcej rolników nie jest w stanie utrzymać się tylko z samego gospodarstwa, że koszty, zwłaszcza przy takich latach, jak były ostatnio, kiedy była susza, są tak duże, że często tak jakby brakuje opłacalności w tym wszystkim, że koszty przewyższają po prostu to co się zebrało. Więc stąd też rolnicy zabierają się za pracę. W momencie, kiedy zostają już ubezpieczeni w ZUS-ie, nie są w stanie skorzystać z różnych innych, no, które które Ministerstwo Rolnictwa, naborach wniosków, które Ministerstwo Rolnictwa uruchamia. Stąd też czują się w jakiś sposób dyskryminowani, że jako dwuzawodowcy, jako osoby już zatrudnione normalnie poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no nie mają takiej możliwości. Następnym słabym punktem jest eliminacja towarowych gospodarstw rolnych z możliwości pozyskiwania środków unijnych. Tu chodzi z kolei o bardzo duże gospodarstwa, które też w pewien sposób zostały z tego wykluczone. Znikomy udział rolników w łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta. O co chodzi? Chodzi tutaj o to, że rolnicy wiedzą o tym doskonale, że tak naprawdę często jest tak, że to, co najwięcej zarabia, to zarabia pośrednik. Tak więc stąd nie ma poprzez, to oczywiście są cały czas te sprawy przez Ministerstwo Rolnictwa regulowane, chodzi głównie o opcję sprzedaży bezpośredniej, z tym, że nie zawsze jest to możliwe. Stąd też myślę, że w tym punkcie wzięto pod uwagę to, że w tym łańcuchu dostaw rolnik jest na początku, tak? Natomiast do tego producenta jest jeszcze kilku pośredników, którzy oczywiście na tym biznesie właściwie nic nie inwestując bardzo dobrze zarabiają. Słabe zabezpieczenie producentów rolnych przed skutkami klęsk żywiołowych i pomorów. I to, proszę Państwa, jest bardzo poważna sprawa, ponieważ od kilku lat my jako pracownicy tutaj właśnie na zdjęciu przedstawieni mamy oczywiście bezpośredni kontakt z rolnikiem. Często wysłuchujemy najróżniejszych rzeczy. Rolnicy po prostu z nami rozmawiają jak z ludźmi i wiemy, że to, co się działo przez ostatnie dwa lata, kiedy były takie warunki suszy, gdzie właściwie nie zbierano kukurydzy z pola, gdzie soja, często ludzie po prostu przeorywali, nie było opłacalności, żeby to nawet zbierać. Więc tutaj te słabe zabezpieczenia producentów, czyli brak ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń, które tak jak kiedyś były od wszystkiego, powoduje, że rolnik nawet korzystając z ubezpieczeń rolniczych, one nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich po prostu klęsk, które się ewentualnie mogą pojawić. Te ostatnie dwa lata, trzy lata, no dziękować Panu Bogu za to należy, że ten rok był zupełnie innym rokiem i mamy naprawdę tej wody pod dostatkiem, co widać już po plonach. Natomiast no, często my jako doradcy, agencja również rozkładała ręce, kiedy po prostu ani poplony nie wschodziły, ani nie wschodziły uprawy w plonie głównym, albo też nie można ich było zebrać, bo były tak słabiutkie. Bez wody nie ma rozpadu ani próchnicy, nie ma wchłaniania nawozów, nie ma wchłaniania środków ochrony roślin, odpowiedniego przez roślinę, więc właściwie wszystkie, można powiedzieć, że wszystkie pomory na świecie tak naprawdę zaczynały się od suszy i wszystkie wojny też od suszy się zaczynały. Więc to jest naprawdę ogromne ryzyko. Miejmy nadzieję, że ten klimat, który nam się tak zmienia, jest właściwie nie do przewidzenia, będzie jednak tutaj nam w jakiś sposób sprzyjał. Natomiast rozwiązania Ministerstwa Rolnictwa poprzez rozszerzenie tego pakietu ubezpieczeń, które mogłyby w jakiś sposób rolników ochronić przed tymi stratami, będzie też podążał w jak najlepszym kierunku. Jakie mamy szanse tutaj w tym rozwoju? Jeśli chodzi o same rolnictwo. Mamy duże zaplecze surowcowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Tutaj jako powiat, tak? Czyli mamy naprawdę czym tutaj gospodarować, jak już zbierzemy i jest odpowiednia ilość wody. Duża otwartość na innowacje i pozyskiwanie środków unijnych, co widzimy wjeżdżając do gospodarstwa jednego czy drugiego, widzę jakieś panele, prawda, tam fotowoltaikę. Ludzie naprawdę, zwłaszcza młodzi rolnicy, oczywiście w porozumieniu ze swoimi rodzicami, z doświadczeniem ich, chcą być niezależni energetycznie, wprowadzają najróżniejsze nowe sposoby uprawy ziemi. To jest wszystko tylko w kierunku rozwoju. Jeszcze jeśli mamy, no, dużą szansą jest też rozwój transportu rzecznego. To, że no, tak jakby nasze drogi poprzez przewóz tych płodów rolnych zostaną troszeczkę odciążone. Rozwój usług agroturystycznych, który u nas jest no, słabiutki. My jesteśmy rejonem rolniczym, tak? Jest to pewna nasza szansa. Ona jest do wykorzystania, zwłaszcza w rejonach, które są atrakcyjnie tutaj turystycznie. Mówię tutaj o gminie Lubrza chociażby, ale cała reszta no, to niestety jest nastawiona naszego rolnictwa na produkcję, na intensywną produkcję. Możliwość rozwoju współpracy transgranicznej na wielu płaszczyznach. No co oczywiście też widzimy z tym, że nie mamy tutaj bezpośredniej, no nie jesteśmy tuż przy samej granicy. Zagrożenia, jakie mamy jeszcze? Brak polityki scalania i wymiany gruntów. To jest bardzo ważna sprawa. Ludzie tutaj, rolnicy narzekają na zbytnie rozdrobnienie tych działek. No, brak stabilnej polityki rolnej krajowej, unijnej, rolno-środowiskowej. W produkcji roślinnej, zwierzęcej, energetycznej, ograniczenia produkcji biopaliw i ubezpieczeniowej, czyli tych upraw i zwierząt. To jest tak jakby podsumowanie tego, o czym mówiłam. Zmiany klimatyczne, brak programów ograniczających skutki suszy i innych kataklizmów. W tym roku już mieliśmy dwie wichury, które nam też naprawdę tutaj, jeśli chodzi o rolnictwo, huragany nawet takie, prawda, nie wichury, tylko huragany, które też odbijają się zależnie od tego, na jakim etapie jest rozwój rośliny. Brak stabilnej polityki obrotu ziemią, nie uwzględniającej potencjału technicznego i posiadanego zasobu ludzkiego. Tutaj, proszę Państwa, też no, już niestety te zmiany związane z przekazywaniem ziemi poprzez te ostatnie zmiany w Ministerstwie Rolnictwa zostały zablokowane. Wiemy o tym, jest to w tej chwili zakup ziemi jest dużo bardziej skomplikowany. No i to się wiąże z pewnymi konsekwencjami. Ograniczenia w zrzeszaniu się rolników w grupy producenckie. To jest to, o czym mówiłam. Czyli to też jest pewne zagrożenie, że jednak rolnicy są cały czas nieufni, chociaż my i tutaj pracownicy agencji staramy się ich przekonać do tego, że w momencie, kiedy są zrzeszeni, kiedy mogą o pewne rzeczy, o pewne sprawy swoje upominać się w większej grupie, mogą zabezpieczyć sobie ceny. Jest to bardzo pozytywna sprawa, zrzeszanie się po prostu w celu jakiegoś po prostu wywalczenia własnych praw. A tutaj jeszcze raz chciałam przejść do tego, co robi Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tak jak mówiłam Państwu, przedstawiam tutaj ten zespół, gdzie pracujemy zaledwie w 5 osób, starając się ogarnąć cały powiat. Każdy z nas zajmuje się czymś innym. Tutaj jest nasza pani kierownik, pani Ania Pyzik, która zajmuje się działem rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska. Tak naprawdę ten podział mamy związany z tym, że robimy wszyscy właściwie to samo, czyli po prostu obsługujemy rolników, pomagamy im w doborze kolejnych funduszy inwestycyjnych. Teraz ogromnym wyzwaniem jest wejście obowiązkowe oczywiście w Polsce, w całej Polsce, obowiązkowe składanie dopłat obszarowych przez internet, co też będziemy musieli tutaj, z czym się będziemy musieli uporać i wesprzeć rolników, którzy jednak są w niewielkim stopniu obsługują komputery, zwłaszcza ci starsi, tak? Także to jest ogromne wyzwanie przed nami. No i pani Ania tu jeszcze się zajmuje rolnictwem ekologicznym, ochroną środowiska, z tym, że każdy z nas ma właściwie uprawnienia doradcy rolno-środowiskowego, każdy z nas może w tym zakresie doradzać. To są takie troszeczkę może sztuczne podziały, ale nieuniknione, bo ktoś musi za coś odpowiadać w danym dziale. Tutaj ja, jeśli chodzi o dział rozwoju obszarów wiejskich, starszy specjalista, pani Hałas-Kowalska, dział ekonomiki, zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak jak powiedziałam, pracujemy dla Poznańskiego tutaj Instytutu. Prowadzimy w 400 gospodarstwach na terenie całego województwa tak zwaną rachunkowość rolniczą. I to są bardzo cenne informacje. Proszę Państwa, na tej podstawie są robione kalkulacje. Na tej podstawie ocenia się dochodowość danego gospodarstwa. Oczywiście część tych gospodarstw mieści się na terenie powiatu Brzeskiego. Nie będę już mówić tutaj w szczegóły, ile tych gospodarstw jest w naszym powiecie, natomiast to daje nam takie konkretne, jaka jest tutaj dochodowość z tych gospodarstw. Na tej podstawie tak naprawdę wypłacone są dopłaty obszarowe. Według tych wyznaczników, które zebrane są właśnie przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tutaj jeszcze nasza pani technolog, jeśli chodzi o agrotechnikę, dział technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa. Tak jak powiedziałam, mamy 20 hektarów. Tam mamy takie wchodzące odmiany, no, wszystkie nowatorskie opcje, które wchodzą w grę, które mogą zainteresować rolnika. Tutaj pan Krzysztof Wróbel, dział technologii produkcji rolniczej i doświadczalnictwa, tutaj zootechnik nasz. No i mamy tutaj na tej prezentacji to, czym się zajmujemy. Nie będę Państwa zanudzać, bo tu nie chodzi o to, z jakiego tematu szkolimy rolników. Generalnie ten zakres jest bardzo szeroki i tak naprawdę od rolników oczekujemy tego, to jest ten rynek się bardzo zmienia. Chodzi o to, że nie można prowadzić szkoleń na te tematy, które interesowały ludzi 10 lat temu. To jest wszystko jest zmienne, więc my wychodzimy naprzeciw rolnikom i szkolimy w tym zakresie, jaki ich na bieżąco interesuje. Natomiast to są nasze jakieś założenia. No i tutaj mamy napisane, właśnie monitorujemy żniwa, pokazy atestacji opryskiwaczy prowadzimy też kursy chemizacyjne, które dają uprawnienia rolnikom do prowadzenia tego typu, do po prostu oprysków w swoich gospodarstwach. No i właśnie dział zootechnika, czym się zajmuje, tak, jakie, tego bydła mamy naprawdę w powiecie niewiele tutaj, ale też jednak no, musimy mieć nad tym jakąś pieczę. Pani właśnie jeszcze z ekonomiki, jeśli chodzi o to, tą bieżące doradztwo ekonomiczne i technologiczne. I czym tu się jeszcze zajmujemy? Jeszcze mamy monitoring programów rolno-środowiskowych, które niestety są coraz bardziej trudno dostępne dla rolników, ponieważ nie spełniają wymagań w tym zakresie. No i tutaj czym ja? Więc ja mam bardzo przyjemny dział, tylko tak naprawdę niewiele mi czasu na ten dział zostaje, ponieważ tak naprawdę to zajmuję się ekonomiką i doradztwem rolno-środowiskowym. Natomiast jeszcze dzisiaj muszę zaprosić 9 kół gospodyń wiejskich na biesiadę bożonarodzeniową, gdzie pędzę właśnie do nich dalej. Tak? Więc no mamy najróżniejsze tutaj, część z Państwa radnych była czasami u nas gośćmi na naszych imprezach, na biesiadach wielkanocnych, bożonarodzeniowych. To są takie imprezy, które mają na celu integrację tego środowiska, no też jakieś takie współzawodnictwo w zakresie wypromowania swojej wsi, dbania o po prostu ich wygląd, co zresztą się bardzo w ostatnich latach poprawiło. I w tym celu, żeby też ci ludzie w jakiś sposób coś widzieli poza telewizją i ciężką pracą w polu, żeby coś ich też, prawda, łączyło razem. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tutaj naszą tożsamość. No i mamy właśnie jeszcze jedno zdjęcie naszych cudnych kolegów, więc jakie szkolenia robimy. Ja na przykład jeszcze się zajmuję produktem tradycyjnym, więc naprawdę nasza opcja tutaj działalności jest no, bardzo szeroka. No i tutaj, że właśnie w tamtym roku zrobiliśmy, to nawet już są nieaktualne dane, bo to w 2017 zrobiliśmy już tam 10 szkoleń średnio, to jest 10 kursów po 30 rolników. Więc tak, ja Państwu już dziękuję. Mamy tych wszystkich jako ośrodek doradztwa szereg działań, które są ogólnodostępne. Mamy swoją stronę internetową. Ja Państwu też tutaj mamy prasę, którą wydajemy co miesiąc. Tutaj Państwo dostali taki przykład kuriera rolniczego. Myślę, że praca ośrodka jest tak naprawdę bardzo ważna. Do mnie to dopiero niedawno doszło, że nie można potworzyć iluś tam odrębnych, prywatnych firm, które, ponieważ one nie będą w stanie tak jakby przejąć takiej roli mentora, jaką pełni ośrodek doradztwa, umożliwiając rolnikom dostęp do różnych nabywców ich płodów, jak też do najróżniejszych środków ochrony roślin, producentów maszyn, do po prostu no, takiego szerokiego spektrum, jakie prywatna, drobna firma nie jest w stanie zapewnić. No i jeszcze tutaj mamy wymienione właśnie te dni, szkolenia i tak dalej, którymi się u nas zajmuje agrotechnika. No oczywiście zapraszamy na nasze targi, na wiosnę kwiatów. Ja dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, oddaję głos.
Dziękuję bardzo Pani Renacie. W tej chwili zapytam Państwa radnych, czy są pytania do Pani. Proszę bardzo, Pan Radny Darek Socha.
No tak. Zaczekam.
Proszę bardzo. Miałbym pytanie do pani.
Jest pytania? Tak, tak. Jest pytanie. Pan radny Darek Socha.
Chciałbym panią zapytać, po tej prezentacji zainteresował mnie ten temat tam akurat w końcowej części, że poświęciliście państwo właśnie uwagę i czas na przeszkolenie rolników. Mhm. Szczególnie chodzi o opryski, bo
tak.
To ostatnio duże emocje wywołuje z tego względu, że te opryski są związane z bezpieczeństwem. Chodzi o to, żeby rolnicy używali odzieży ochronnej i tak dalej. Wcześniej tego to nie było praktykowane, ale dochodzą informacje, że ci wcześniejsi rolnicy, którzy nie używali tych ochronnych odzieży, czy ten, mają problemy poważne ze zdrowiem. Przez wiele lat używany był środek Roundup, który był bardzo szkodliwy. Mam pytanie, czy my nadal w rolnictwie jest używany ten Roundup, bo tam w
Europie, jest używany cały czas.
W Europie Zachodniej on jest już wycofywany, bo to jest to firmy tej Monsanto. Tam jest stosowany, bo też nie zawsze jest on stosowany z przeznaczeniem, bo dosuszane są zboża, są dosuszane płody rolne, a one jednak śladowo potem w tych substancjach występuje. Czy coś
tak,
w tym temacie
pana,
wiadomo?
Mieliśmy
więcej?
Takie spotkanie, jeśli chodzi o korzyściach i no, może to śmiesznie zabrzmi, że mogą być korzyści ze stosowania, z korzyści i zagrożenia, jeśli chodzi o stosowanie glifosatu. Oczywiście spieramy się tutaj na naukowcach, nie na osobach, które tylko sprzedają te środki. Ja znam działanie glifosatu, natomiast powiem panu, powiem tylko jedno. Produkcja, która jest nasienna, nie może być z użyciem glifosatu. Ta, która jest na nasiona. Natomiast jeśli chodzi o nasze szkolenia, my przeszkalamy rolników w zakresie BHP, w zakresie przepisów prawnych, techniki oprysków, no i oczywiście oni zdają egzaminy. Dlatego te szkolenia, które my przeprowadzamy, one są tylko na okres 5 lat i czuwa nad tym PIORiN, ze względu na to, że przepisy się zmieniają. Poza tym no, ludzie lubią zapominać, tak? Często, no tak jak z przepisami związanymi chociażby z przekraczaniem prędkości. Jeśli jest dużo policjantów i ci policjanci po prostu pilnują tego porządku, no to ludzie nie będą jeździć wolniej. Natomiast jeśli jest takie totalne bezchołowie i każdy robi co chce, no to wtedy każdy jeździ taką prędkością, jaką uważa za stosowną. To samo jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin. Tutaj jednostką nadrzędną, kontrolującą rolników jest PIORiN. I to pracownicy PIORiN-u, tutaj z powiatu brzeskiego pan Marek, tutaj inni pracownicy dokonują kontroli w gospodarstwach. Dokonują kontroli przy zjazdach z pól, są w takich pomarańczowych kamizelkach, zwłaszcza te tereny, obszary, znaczy to są wyjazdy z pól, tak? Terminy, w jakich się dokonuje tych kontroli, właściwie trwają przez cały rok, ale natężone te kontrole są w okresie oprysków rzepaku. I zdaję sobie sprawę, my sobie wszyscy zdajemy sprawę ze szkodliwości. Jedyną kontrolą tutaj może być właśnie PIORiN, który może nakazać, nakładać mandaty, co też czyni. Poza tym rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa, mają w związku z wymaganiami zgodności obowiązki prowadzenia właśnie takiej całej rozpiski, takiej ewidencji zabiegów środków ochrony roślin, ile tego środka zastosowano, na jakie uprawy, więc muszą mieć szereg dokumentów, żeby tak naprawdę te środki ochrony roślin stosować. Jedyną słabą sprawą w tym wszystkim jest zbyt mała dotkliwość tych kar według mnie, bo gdyby te kary były, nie wynosiły 200 zł, tylko wynosiłyby powiedzmy, no nie mówię, żeby tu występować przeciwko rolnikom, ale znam rolników, którzy zgodnie z prawem pewne rzeczy, prawda, z pewnych rzeczy korzystają, a są tacy, którzy po prostu te normy przekraczają. Więc według mnie tylko edukacja, tak jak któryś z panów dzisiaj powiedział, kontrolowanie z jednej strony, a z drugiej strony po prostu edukowanie, tak? Edukowanie i kontrolowanie. To jest jedyny sposób. Natomiast tu, jeśli chodzi o sam glifosat, to w momencie, kiedy wprowadzimy inne, bo już są oczywiście zastępcze środki, które są w celu dosuszania chociażby wykorzystywane, no to jest podstawowy oprysk, jeśli chodzi o chwasty. Więc no, nas, niestety nawet, powiem panu, wczoraj się do nas zgłosiła firma, która zakłada gaz i ona też musi mieć uprawnienia, ponieważ tam, gdzie którędy biegną rury, musi być to pole skropione tym glifosatem, bo inaczej są jakieś wymagania związane właśnie tutaj z budowlanymi sprawami, tak, że po prostu tam nie może nic rosnąć, tak, żeby się dostać do tych rur chociażby. Więc na pewno wymagania są bardzo surowe, jeśli chodzi o glifosat. Natomiast stosowanie to jest jedna sprawa, odpowiedzialność za to stosowanie, nieprzekraczanie norm, to jest opcja piorin, ale powiem, z czym się kojarzy jeszcze, dlaczego rolnicy się tak upierają przy tym glifosacie, pomijając już opcję herbicydową, że te zamienniki są dużo droższe, które nie będą tak szkodliwe, tak? I w momencie, kiedy zaczniemy stosować te zamienniki, cena, nawet nie mówię o cenie, bo cena może nie wzrosnąć, co ja widzę już od wielu, wielu lat, tylko sam koszt wytworzenia tony pszenicy czy tony rzepaku będzie dużo wyższy, więc oni po prostu znowu jeszcze mniej zarobią. To jest biznes pod chmurką, kiedy w momencie, kiedy nie ma się po prostu zbioru na przyczepie, to nie wiadomo, ile się zarobiło.